studiu radia UWMFM jest ze mną dr Jakub Dunin-Borkowski z Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego z Katedry Języka Angielskiego. I dziś porozmawiamy o wyróżnieniu, które zostało panu przyznane w te wakacje, a konkretnie o grancie Sonatina 10 Narodowego Centrum Nauki. Jaki jest temat pana badań?
To jest badanie na temat zmian głoski S w H, albo w ogóle zanikanie tego, na różnych granicach prozodycznych. Pomysł na to zrodził się po prostu z obserwacji nie tylko hiszpańskiego, ale też innych języków. W szczególności tutaj mówię o moim poprzednim projekcie dotyczącym języka baskijskiego, w którym też obserwowane są różne procesy na granicach prozodycznych, czyli na granicy sylab, na granicy słów albo fraz. Przenosząc jakby tą teorię ogólną na konkretny język, można szukać właśnie tego typu procesów w innych językach. Ponieważ mam do czynienia z hiszpańskim, no to zacząłem się zastanawiać, czy coś takiego można by zaobserwować również w hiszpańskim. Po przeglądzie literatury, która jest dosyć szeroka na ten temat, zauważyłem, że to jest pewna nisza, że prace na ten temat są nieliczne, więc postanowiłem po prostu tym się zająć, na ten temat napisałem projekt. Bardzo się cieszę, że został on uznany za sensowny. Mądrze brzmi, ale da się to też dosyć prosto wytłumaczyć. Zdanie można podzielić na sylaby, na słowa i tak dalej. Można je podzielić na słowa fonologiczne, na frazy fonologiczne, na frazę intonacyjną. I te różne frazy, słowa mogą wpływać na wymowę po prostu. To jest takie dosyć zaskakujące, no bo z jednej strony mamy składnie, czyli jak wyrazy są ustawione w zdaniu. Z drugiej strony mamy fonologię, czyli jak dźwięki się zachowują w poszczególnych kontekstach. No i ta interakcja nie jest taka oczywista, czy właśnie składnia ma wpływ na fonologię, czy nie ma. Ten mój projekt jest częścią właśnie tego szerszego pytania, jaka jest interakcja składni z fonologią. Czyli czy na tych granicach występuje coś innego niż w środku tych fraz na przykład.
Czy możemy prosić o jakieś przykłady zanikania tej głoski S?
To jest bardzo częste w wielu dialektach hiszpańskiego, więc można ogólnie podzielić hiszpański na taki tak zwany konserwatywny i niekonserwatywny, czyli ten, co zachowuje S i na przykład mówi mismo albo mismo nawet, a w innych dialektach to jest mimo albo mihmo z takim ch. To S po prostu zanika przed spółgłoskami. Albo na końcu wyrazów też. Na przykład zamiast powiedzieć mas, mogło powiedzieć ma. To jest właśnie ten proces lenicji.
Wspomniał pan o podziale tego języka hiszpańskiego na mniej lub bardziej konserwatywny. Czym ten hiszpański, nasz można powiedzieć europejski, który też dzieli się na wiele dialektów, różni się od tego argentyńskiego, na którym będzie pan skupiał swoje badania?
No różnic jest bardzo dużo, zaczynając od różnic w słowach zwykłych, po prostu inne słowa są używane do wymowy i intonacji, więc w hiszpańskim, w Hiszpanii, tym europejskim też są regiony, w których to zanikanie S następuje. Z tego co pamiętam, na południu Hiszpanii, no i na Wyspach Kanaryjskich, wiele też dialektów w Hiszpanii to S zachowuje po prostu. Najbardziej taka uderzająca różnica to jest, że J, czyli J, tak jak w słowie na przykład yo, czyli ja po hiszpańsku. W Argentynie oni używają na przykład sho, czyli mówią się zamiast je. To jest taka najbardziej uderzająca różnica. No ale oczywiście można by wymieniać od składniowych leksykalne różnice, odmiana czasowników też, więc jest dosyć sporo różnic.
Jak w kontekście tego tematu, który nie jest tak do końca mocno zbadany, będą te badania przebiegać?
Plan jest dosyć prosty. Na początku chcę stworzyć taki mały korpus języka argentyńskiego. Korpus, czyli po prostu zbiór wypowiedzi różnych ludzi, który można potem wgrać do komputera, policzyć ile, gdzie, czego występuje. Jak już te dane zostaną przetworzone, będzie można dokonać analizy statystycznej, czy statystycznie wypada ta lenicja bardziej, mniej w różnych kontekstach. Różne tam mogą być efekty, chociażby może być efekt związany z użyciem języka, czyli na przykład jak często dane słowo występuje. Może być efekt właśnie prozodyczny, może być efekt następnej głoski. To po części jest też zbadane, ale to przy okazji też można od razu powtórzyć i zobaczyć, jak to działa w tym korpusie. Właśnie tutaj jest ta wielka niewiadoma, co z tego wyjdzie. Jeśli wyjdzie efekt, że ta lenicja na przykład zachodzi w pewnych w granicach tych prozodycznych, na przykład bardziej lub mniej, będzie można wyciągnąć pewne generalizacje dotyczące no, gramatyki mentalnej, w sensie takim, jak ten język działa, co jest możliwe, co jest niemożliwe, co jest prawdopodobne, co jest mniej prawdopodobne.
I w ten sposób tworzy się w pewnym sensie jakieś językowe zasady.
Tak, przynajmniej w tym podejściu generatywnym do językoznawstwa jest taka, powiedzmy, hipoteza, że wszystkie języki mają coś wspólnego ze sobą i właśnie szukanie podobieństw między językami w takich nieoczywistych sferach może zaowocować jakąś generalizacją na temat tego języka w takim nieznaczeniu polski, angielski, hiszpański, tylko języka jako właściwości po prostu ludzkiej.
I dlaczego akurat ta argentyńska odmiana, a nie jakakolwiek inna?
To jest bardziej ze względów praktycznych, bo po prostu mam powiązania personalne. Prowadzenie badań terenowych to nie jest taka prosta sprawa, żeby znaleźć respondentów, żeby znaleźć ich dużą liczbę, więc to jest pokierowane praktyczną stroną badań. Jest dużo tych odmian języka hiszpańskiego, w którym to występuje. Którąś trzeba wybrać i którą to można się kierować teorią albo praktyką. Jeśli chodzi o teorię, to też jest umotywowane teoretycznie, no bo w hiszpańskim, akurat argentyńskim to występuje tak niekategorycznie, bo to jest też ważne. W niektórych wariantach hiszpańskiego na przykład wszystkie te S przed spółgłoską zostają usunięte kategorycznie. A jest ciekawsze zobaczyć właśnie te takie niekategoryczne zmiany, więc tutaj też ten hiszpański, argentyński się wpisuje dobrze w tą motywację teoretyczną, więc są takie dwie strony tego wyboru. Ten grant to nie jest zupełnie zmiana kierunku, tylko to jest kolejny krok, jeśli chodzi o tą stronę naukową pracy akademickiej. Od praktycznie początku studiów się interesuję fonologią. Fonologia, czyli gałąź językoznawstwa zajmująca się funkcjonowaniem dźwięków, czyli tutaj nie mylić z fonetyką. Chodzi o to, jak dźwięki funkcjonują w językach, jakie są generalizacje, co jest możliwe, co jest niemożliwe. To jest taka gałąź próbująca znaleźć pewne prawidłowości i to jest najciekawsze.
Jest pan absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Co skłoniło pana, by wrócić i prowadzić badania tutaj w Olsztynie?
To też właściwie względy praktyczno-życiowe. Jestem z Olsztyna, więc to też jest pewien naturalny kierunek. Tutaj zacząłem pracę jako wykładowca. Akurat udało się dostać ten grant, więc będę go realizował w Olsztynie.
I czy jest jakiś taki kierunek w zakresie tej fonologii, który jeszcze chciałby pan zgłębić?
Teraz właśnie zaczynam się interesować tym modelowaniem takim probabilistycznym, takimi zmianami niekategorycznymi. W ramach tego grantu też to będzie uwzględnione, więc mam nadzieję, że w tym kierunku trochę to pójdzie. To jest teraz bardzo chwytny, powiedzmy, kierunek, jeśli chodzi o badania w zakresie fonologii, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby w tym kierunku podążać.
Teraz mamy głoskę S, to jaka będzie następna na przykład?
Ciężko mi powiedzieć. R jest ciekawy. Po polsku jest r, po angielsku r, po tam francusku ch, a wszyscy jakby to w podobny sposób rozumieją. To jest takie ciekawe, że zupełnie inna wymowa, a podobne rozumienie.